Karl Auschwitz to także historia tego, jak wyglądało życie duchowe w warunkach ekstremalnych. Czy można było zachować człowieka w człowieku? Między innymi o tym rozmawiam z gościem.
Paweł Sawicki, Biuro Prasowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Panie Pawle, proszę powiedzieć, jeśli chodzi o obóz tutaj w Oświęcimiu, jak wiele osób odwiedza go w ciągu roku?
Miejsce pamięci Auschwitz w tej chwili każdego roku odwiedza ponad 2 miliony osób. To jest najczęściej odwiedzane muzeum w Polsce i ta frekwencja rośnie w ciągu ostatnich 15 lat właściwie czterokrotnie, bo na początku XXI wieku to było około 400-500 tysięcy odwiedzających w ciągu roku, w tej chwili 2 miliony. I to wynika z kilku istotnych rzeczy. Pierwsze czynniki są bardzo pragmatyczne, związane z logistyką. Polska weszła do Unii Europejskiej, podróżowanie po Europie jest dużo prostsze, tanie linie dowożą ludzi na przykład do Krakowa, który jest taką główną bazą noclegową dla wielu turystów, którzy przyjeżdżają potem do Oświęcimia. Zatem dzięki temu łatwiej można dotrzeć i do Polski, i do miejsca pamięci. Ale to jest tylko jedna z tych przyczyn. Druga, myślę, dużo ważniejsza przyczyna to to, że Auschwitz staje się dla świata stopniowo takim jednym czytelnym, wyraźnym symbolem zarówno tragedii II wojny światowej, czy to symbolem Holokaustu i zagłady Żydów, ale generalnie wiemy, że wiele ludzi przyjeżdża do tego jednego miejsca, żeby zrozumieć coś więcej. Nie odwiedzają innych obozów, byłych obozów koncentracyjnych czy ośrodków zagłady, zwiedzają to jedno miejsce. I ta siła symbolu Auschwitz, co jest zupełnie niezależne od nas, to jest po prostu proces socjologiczny, który się dzieje, siła tego symbolu jest coraz większa. I to też wynika z jednej strony z tego, że miejsce pamięci jest zachowane w sposób bardzo autentyczny. Znaczy autentyzm miejsca pamięci, tego konkretnego miejsca pamięci jest zachowany w bardzo dużym procencie. I jadąc chociażby czy do Treblinki, czy do innych podobnych miejsc, tych autentycznych pozostałości, budynków, ruin, przestrzeni poobozowej znacznie mniej. Ale historia Auschwitz jest też bardzo specyficzna, bo Auschwitz założony przez Niemców dla Polaków w 1940 roku, w marcu 1942 roku staje się także ośrodkiem natychmiastowej zagłady Żydów. I w tym konkretnym obozie mamy do czynienia z połączeniem tych dwóch funkcji, obozu koncentracyjnego, ośrodka zagłady, więc jeżeli mówimy o pamięci, która rodziła się o Auschwitz po wojnie wśród ocalonych, to mamy bardzo wielu świadków, więźniów obozu koncentracyjnego, którzy są nam w stanie opowiedzieć także o zagładzie. Być może nie znali oni wszystkich szczegółów, ponieważ nie byli tak blisko komór gazowych i krematoriów, natomiast w tym świecie ta wiedza była jasna. Więc później dzięki temu, że obóz przeżyło wielu więźniów, mówimy tutaj zapewne o dziesiątkach tysięcy osób, którzy przeszły przez Auschwitz, inne obozy koncentracyjne, zaczęli opowiadać historię Auschwitz. Mamy też do czynienia z pewnym autentyzmem opowieści, relacji, świadectw obozowych. I te dwa autentyzmy, autentyzm miejsca i autentyzm ludzkiej historii też budują tą symbolikę Auschwitz. Natomiast jeżeli mówimy o przyjazdach ludzi tutaj, to znajdziemy bardzo wiele motywacji, dlaczego przyjeżdżają tutaj ludzie. Ponieważ z jednej strony oczywiście będą tu przyjeżdżać rodziny, krewni, ofiar obozu. To jest dla nich miejsce, które tak naprawdę jest pewnego rodzaju cmentarzem, bo ofiary Auschwitz nie mają grobów w większości. Ciała więźniów były palone w stosach spaleniskowych albo w piecach krematoryjnych i nie ma tutaj nagrobków. Natomiast dla rodzin ofiar to miejsce jest miejscem szczególnym. Będziemy mieli także ludzi, którzy tu przyjeżdżają i to chyba będzie większość odwiedzających w tej chwili, którzy tu przyjeżdżają w ramach projektów edukacyjnych. To są młodzi ludzie z Polski, to są młodzi ludzie z całego świata, którzy w ramach swojego procesu edukacji, czy to formalnej w systemie szkolnym, czy to nieformalnej, dokonywanej przez różne, organizowanej przez różne stowarzyszenia, organizacje i tak dalej, przyjeżdżają do tego miejsca, ponieważ ich edukatorzy, czy wychowawcy, czy nauczyciele dostrzegają wartość w uczeniu historii w autentycznym miejscu, gdzie ta historia się zdarzyła. Bo oczywiście Auschwitz można uczyć w każdej sali wykładowej na świecie i nauczyciel, wykładowca jest w stanie opowiedzieć trochę tej historii. Natomiast przyjazd tutaj to nie jest tylko lekcja historii. To jest pewne osobiste doświadczenie obcowania z autentyczną poobozową przestrzenią, bo też jestem sobie w stanie wyobrazić jako edukator w tym miejscu, że wiele z rzeczy, które opowiada przewodnik, za jakiś czas z głowy wylecą. To jest naturalny proces. Oprowadzanie trwa tutaj przynajmniej 3-3,5 godziny. To jest bardzo wiele informacji i czasami poziom skupienia odwiedzających, pochodzą oni z różnych grup wiekowych, jest różny. Natomiast wydaje mi się, że dla każdego, kto odwiedzi to miejsce, pewne rzeczy związane z taką pamięcią emocjonalną pozostaną na bardzo długo. Ponieważ myślę, że i po 5, i po 10, i po 30 latach po wizycie ktoś, kto wszedł do wnętrza komory gazowej, albo oglądał ludzkie włosy, albo obcował z celą głodową, gdzie ginął święty Maksymilian Kolbe, i takich miejsc możemy wymienić bardzo dużo, ta pamięć emocjonalna zostanie. I to jest też niezwykle ważne, że to nie jest tylko lekcja historii, faktów, dat. To jest pewne zmierzenie się z autentyzmem. Oprócz tego będziemy mieli też grupy odwiedzających, dla których Auschwitz jest miejscem pielgrzymkowym. I mówimy tutaj i o chrześcijanach, i o Żydach, i o przedstawicielach innych wyznań, ponieważ tutaj ginęli chrześcijanie, Żydzi, ludzie ginęli za to, że byli czy księżmi, czy rabinami. Dla nich jest to też ważny punkt odniesienia, miejsce, gdzie można zadać ważne, uniwersalne pytania związane z człowieczeństwem, związane z religią, związane z bardzo wieloma trudnymi rzeczami, których dotyka historia Auschwitz. I oprócz tego przyjeżdżają tu po prostu turyści. Znamy sytuację i takich ludzi też jest bardzo wiele, którzy przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają do Krakowa, patrzą do swojego przewodnika, co warto zobaczyć. No i właściwie każdy przewodnik, jeżeli mówimy o Polskę, będzie wskazywał Auschwitz jako to miejsce, które powinno się zobaczyć. I tacy ludzie też tu przyjeżdżają. Więc kiedy mówimy o odwiedzających, mówimy o bardzo różnych motywacjach, mówimy o różnych grupach wiekowych, choć większość odwiedzających to będą młodzi ludzie. I mówimy też o różnym przygotowaniu do wizyty. To jest coś, co dla nas jest bardzo ważne, żeby nauczyciel, wychowawca, opiekun grupy przed wizytą rozpoczął przygotowanie. Nie powinno się przyjeżdżać tutaj tak po prostu, bez przygotowania. Warto przynajmniej zastanowić się, jakie pytania chcemy tu zadać, czego chcemy się nauczyć, dlaczego to miejsce jest ważne, dlaczego powinno się tutaj zachowywać w taki, a nie w inny sposób. To są pytania, które warto zadać uczniom, czy uczestnikom pielgrzymek, czy uczestnikom wyjazdów do miejsca pamięci Auschwitz, po to, żeby tutaj już na miejscu tego wyjaśniać nie trzeba było, a żeby ta wizyta miała znacznie większe znaczenie. Natomiast też wydaje mi się, że jesteśmy w tej chwili na parkingu przed wejściem, widać ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. I niektórzy rzeczywiście przyjeżdżają w takim nastroju pięknego majowego dnia, przyjeżdżają z Krakowa, z zupełnie innego świata. I to zwykle na początku, kiedy przewodnik spotyka grupę, widać, że ludzie jeszcze weszli z tego świata z zewnątrz, jeszcze są myślami czy na pięknym rynku krakowskim, czy w innych ciekawych miejscach. Natomiast siła tego miejsca jest tak porażająca, że po 20-30 minutach ta grupa już zupełnie inaczej wygląda. Już zwykle na początku ludzie jeszcze chętnie sięgają po aparaty, robią sobie zdjęcia, ale po chwili, wchodząc w ten świat historii Auschwitz, zaczynają dostrzegać, jak ważne to jest miejsce. Więc czy człowiek jest tu przygotowany, czy przyjeżdża tutaj jako turysta, to miejsce jest w stanie dokonać jakiejś zmiany i rzeczywiście jest to ważne osobiste doświadczenie.
Czy to jest właśnie ten główny powód, o którym pan przed chwilą powiedział, że często jak się pyta ludzi, którzy odwiedzili raz Auschwitz, mówią, że nie chcieliby tutaj już wracać, że to są takie miejsca, które pozostawiają taką traumę w naszej pamięci, że już zwiedzać więcej tego miejsca nie chcą.
Tu też wydaje mi się, że znajdziemy bardzo różne reakcje, bo rzeczywiście myślę, że będą odwiedzający, którzy zapoznając się z historią Auschwitz raz, przeżyją to tak emocjonalnie, że powrót do tego miejsca jest trudny. I tak samo będzie na przykład przy okazji spotkań z byłymi więźniami, czy lekturze książek związanych z Auschwitz. Czasami nie chcemy wracać do tej historii, ona jest zbyt trudna, zbyt bolesna i jest to zrozumiałe, ale coś, co na przykład obserwujemy teraz, po tych 30 latach po komunizmie, kiedy muzeum działa w zupełnie innej sytuacji, widzimy na przykład ludzi, którzy przyjechali tutaj 10 lat temu, 15 lat temu, jako uczniowie, i to będą i ludzie z Polski, i ludzie z zagranicy, którzy dzisiaj są nauczycielami i którzy na własnej skórze doświadczyli tego, jak bardzo ważna jest wizyta w Auschwitz. I oni zaczynają przyjeżdżać tutaj na przykład ze swoimi klasami, zaczynają pracować w różnych organizacjach, które wykorzystują miejsce pamięci do edukacji i zaczynają przyjeżdżać z kolejnymi pokoleniami po to, żeby no właśnie wykorzystać to miejsce jako z jednej strony tragiczne miejsce cierpienia, miejsce refleksji, miejsce, gdzie przyjeżdżamy płakać, modlić się, wspominać ofiary, gdzie dokonujemy jakiejś refleksji, ale chcą oni wykorzystać to miejsce jako miejsce edukacji, miejsce, gdzie można formować młodego człowieka, odpowiedzialnego człowieka, ponieważ Auschwitz, kiedy szukamy jakichś uniwersalnych lekcji płynących z tego miejsca, to z jednej strony to będzie lekcja o ludzkim złu, o tym, że człowiek potrafi nienawidzić drugiego w taki, tak mocno, że potrafi zbudować Auschwitz, potrafi zbudować system komór gazowych i mordować ludzi tylko dlatego, że są inni. Natomiast kiedy patrzymy na historię Auschwitz, uczymy się o chociażby ruchu oporu, o księżach, którzy, czy księżach katolickich, czy osobach z innych wyznań, którzy tutaj w Auschwitz próbowali pomagać więźniom poprzez wiarę. Ale kiedy też uczymy się o mieszkańcach okolicznych wiosek, którzy mieszkali poza odizolowanym terenem obozu i oni próbowali, czy poprzez przemyt jedzenia, przemyt leków, przesyłanie wiadomości, pomaganie w ucieczkach, pomagać więźniom Auschwitz, to dotykamy tutaj pewnej lekcji ludzkiej odpowiedzialności, bo każdy z nas dzisiaj jest świadkiem, jest kimś, kto widzi zło. Wokół nas zło istnieje i widzimy to, czy czasami na naszym osiedlu, w naszym mieście, ale dzisiaj wystarczy włączyć telewizor, włączyć komputer i właściwie widzimy całe to zło, które na świecie się dzieje i jesteśmy świadkami. I ta lekcja sprzed ponad 70 lat, kiedy ludzie znajdowali w sobie motywację do tego, żeby pomóc innym, kiedy dostrzegają zło, jest też, myślę, bardzo ważną lekcją dla nas dzisiaj. Ta lekcja ludzkiej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.
Ta literatura Łagrowa i Lagrowa jest przebogata i można pod różnym kątem analizować zachowania ludzi, jak zachowywali człowieka w człowieku, ale skupmy się właśnie na tym życiu religijnym, o którym trochę pan wspomniał. Tutaj też więzieni byli duchowni, bo Niemcy chcieli wymordować również polską inteligencję i właśnie w taki sposób się zachowywali. Mówił pan o tym, że pomagano. Powstawał też przecież komitet konspiracyjny, który koordynował tymi działaniami poza obozem, aby wspomóc tych tutaj na miejscu, a praktyki religijne, czy też trzymanie różnych przedmiotów kultu, no, było narażone na bardzo poważne konsekwencje i kary.
Księża trafiają do Auschwitz już od samego początku istnienia obozu. Już w pierwszym transporcie polskich więźniów politycznych z Tarnowa 14 czerwca 1940 roku są księża i oni stopniowo tutaj trafiają. Łącznie do Auschwitz według naszych danych trafiło około 460 księży, zakonników, osób duchownych i ponad 30 zakonnic. I rzeczywiście, kiedy mówimy o życiu duchownym w Auschwitz, po pierwsze musimy pamiętać, jak strasznym światem był świat obozu koncentracyjnego. To był świat, gdzie księża od samego początku są traktowani znacznie gorzej niż regularni więźniowie. Niemcy zdają sobie sprawę z ich siły duchowej, ponieważ te osoby próbowały pomagać więźniom na różne sposoby, więc od samego początku księża trafiają do karnej kompanii razem z Żydami, czyli zanim jeszcze Auschwitz jest obozem zagłady, byli wśród więźniów Żydzi, byli wśród więźniów księża, Niemcy kierują ich do karnej kompanii za modlitwę, za próbę odprawiania mszy. Księża są karani. I nie tylko księża, więźniowie za próbę, nie wiem, spowiedzi na przykład mogą być ukarani. Więc taka działalność wiąże się dla osób duchownych z ogromnym ryzykiem. Wiemy to, że większość księży, którzy trafili do Auschwitz albo w innych obozach zginęła, bo kiedy mówimy o historii osób duchownych w obozach koncentracyjnych, w pewnym momencie Niemcy, to związane jest z pewnymi negocjacjami, które III Rzesza prowadziła z Watykanem. Kościół chciał, żeby księża z obozów koncentracyjnych albo zostali gdzieś wywiezieni do generalnej guberni, albo w ogóle, żeby mogli wyemigrować z Europy. Niemcy na to się nie zgadzali, ale udało się w czasie tych negocjacji sprawić, żeby księża trafili do jednego obozu koncentracyjnego i to był obóz Dachau. Tam wieziono ponad 2000 księży katolickich, większość z nich to byli Polacy. Natomiast oczywiście wielu z nich tam też ginęło. To nie było, te negocjacje nie sprawiły, że polepszyły się warunki dla księży, chociaż były pewne rozmowy prowadzone. Zatem działalność księży, czy w Auschwitz, czy w innych obozach koncentracyjnych, to jest ten ruch oporu, o którym zwykle nie mówimy, bo kiedy ludzie myślą o ruchu oporu w Auschwitz, to oczywiście przychodzą im do głowy takie rzeczy jak ucieczki, bunty, które odbywały się też w Auschwitz, ale tak naprawdę ruchem oporu w świecie obozu koncentracyjnego jest każdy gest człowieczeństwa. czy to pomoc drugiemu więźniowi, podzielenie się kawałkiem chleba, ale także modlitwa, spowiedź. Wiemy też, ale to są bardzo wyjątkowe przypadki, że księża w Auschwitz także udzielali ślubów, więc takie historie też miały miejsce i księża po prostu próbują jakąś swoją siłą duchową wspomóc więźniów. Ale oczywiście, kiedy czytamy świadectwa byłych więźniów, ich relacje, książki, to też znajdziemy opowieści o tym, że ten świat duchowy nie jest prosty, bo wiara w realiach obozu koncentracyjnego też nie była prosta, bo oczywiście znajdziemy opowieści ludzi, dla których religia była tą główną siłą. Nadzieja, religia, wiara była czymś, co pomagało im przeżyć z dnia na dzień, ale znajdziemy też ludzi, którzy stracili tu wiarę. Ludzi, którzy patrząc na to, co się dzieje, zadawali fundamentalne pytania o obecność Boga i sami tego Boga odrzucali. Zadając pytanie, jak to możliwe, że my patrzymy na to, co się dzieje, że ludzie są mordowani, że ludzie są tak traktowani, że później, kiedy Auschwitz staje się obozem zagłady, że ludzie natychmiast są mordowani tysiącami w komorach gazowych i to pytanie, gdzie jest Bóg, też pojawia się w relacjach więźniów. Także to nie jest prosty świat. Natomiast myślę, że kiedy mówimy o zachowaniach osób duchownych, którzy ryzykowali życiem po to, żeby tym ludziom, dla których wiara miała znaczenie w tym świecie, jest to opowieść o wielkiej odwadze. I symbolem tej wielkiej odwagi będzie oczywiście postać świętego Maksymiliana Kolbe, który oddaje swoje życie, żeby nieznanego mu więźnia uratować od śmierci głodowej i wstępuje za niego. Niemcy się na to zgadzają i on ginie w celi 18 w bloku 11, ratując życie drugiego więźnia.
Warto też w tym kontekście przypomnieć postać innej świętej, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein.
Tak, no to ta opowieść jest zupełnie inną opowieścią niż opowieścią Maksymilianie Kolbe, ponieważ życie Edyty Stein to najpierw odrzucenie wiary. Ona urodziła się w ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie, ale chciała studiować, wyjechała do Berlina, porzuciła religię, ale później nawraca się na chrześcijaństwo, zostaje teolożką, zostaje karmelitanką i w 1942 roku trafia z Holandii, z okupowanej Holandii do Auschwitz, ale trafia jako Żydówka, ponieważ Niemcy po pewnych protestach Kościoła katolickiego w okupowanej Holandii postanawiają aresztować wszystkich konwertytów, wszystkich Żydów, którzy przeszli na chrześcijaństwo i Edyta Stein jest jedną z nich. Trafia tutaj w sierpniu 1942 roku i natychmiast ginie w komorze gazowej w Birkenau. Jest to zupełnie inna opowieść, ponieważ nie jest to opowieść ze świata obozowego, ale jest to też opowieść o pewnym wielkim wyzwaniu, które znamy dla ludzi, którzy urodzili się w świecie żydowskim, ale ich decyzją było przejście chociażby na katolicyzm. Dla Niemców ten wybór nie miał znaczenia, ponieważ oni postrzegali Żydów w kategorii rasowej, a nie religijnej. I wiemy o ogromnych trudach Żydów chrześcijan, którzy są chociażby w getcie warszawskim, ale wiemy także o tych przypadkach ludzi, którzy odeszli w ogóle od świata żydowskiego, ale za to, że urodzili się Żydami, byli Żydami, byli przez Niemców represjonowani czy mordowani w świecie zagłady.
Patrząc na świadków tych wydarzeń, którzy pozostali, którzy tu przyjeżdżają, jak jest pan na co dzień, jak pewnie pan też z nimi się spotyka, rozmawia, czy dla nich jest to bardziej cierpienie, trauma, kiedy tu przyjeżdżają, czy jednak potrzeba głoszenia, czy wręcz obowiązek głoszenia pamięci o tych wydarzeniach tym młodym pokoleniom?
To będzie i to, ponieważ tak naprawdę każdy ocalały z Auschwitz czy innego obozu koncentracyjnego sam osobiście musi borykać się z tą traumą i wybory tych ludzi będą bardzo różne, bo znam zarówno takich byłych więźniów, którzy przez całe życie nie chcieli tu wracać, przez całe życie chcieli właściwie wykreślić tą pamięć ze swoich wspomnień, chcieli zapomnieć o tym miejscu, nie chcieli o tym mówić, nie mówili o tym w rodzinach, nie mówili o tym nigdzie. Znam także takich byłych więźniów, dla których dzielenie się swoimi osobistymi wspomnieniami, rozmowa z młodymi ludźmi, spotykanie się i próba przedstawienia im tej osobistej perspektywy Auschwitz stała się misją życiową. I tak naprawdę znajdziemy tutaj ludzi gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnymi reakcjami. Bo też znam takie przypadki, kiedy ludzie po 50-60 latach milczenia postanawiają wrócić chociażby z wnukami. Myślę, że też dla wielu byłych więźniów pojawienie się tego trzeciego pokolenia, pokolenia wnuków, bardzo często sprawia, że oni się otwierają, że chcą swoim dzieciom nie, bo to było dla nich za trudne, ale swoim wnukom chcą przekazać jakąś lekcję. Ale jak mówię, reakcja czy wybory byłych więźniów są bardzo osobiste i będą bardzo różne. Natomiast znam takich, którzy do ostatnich dni spotykali się, opowiadali, byli zapraszani i zawsze na te zaproszenia, mimo trudów wieku, zdrowia, starali się zawsze odpowiadać i przyjeżdżać. Natomiast znam też bardzo wielu byłych więźniów, którzy publicznie nie chcieli mówić o swoich doświadczeniach. I to też jest reakcja, wybór, który my musimy uszanować.
To jeszcze na koniec zapytam o tych, którzy tutaj odwiedzają, przyjeżdżają do tego miejsca. Powiedział pan na początku, że warto przyjechać już jakoś przygotowanym. Czy wielu jest takich, którzy wychodząc z tego obozu są zaskoczeni, kiedy usłyszą, że to przecież był niemiecki, nazistowski obóz zagłady?
Myślę, że wszyscy odwiedzający, którzy tutaj są i którzy zwiedzają to miejsce, czy to z naszym edukatorem, czy to sami, doskonale zdają sobie sprawę, kto był sprawcą, kim był ofiarą. To jest bardzo dobitnie wyjaśniane właściwie w każdym miejscu byłego obozu, więc z tym nie ma, myślę, problemów. To są rzeczy z takiego poziomu dużej oczywistości dla odwiedzających, to podczas zwiedzania jest bardzo jasne. Myślę, że jeżeli myślimy o historii Auschwitz, to tutaj problemem dla ludzi, którzy przyjeżdżają spoza Polski, bo to też jest oczywiście inna świadomość. Po pierwsze, jedną z rzeczy, która zaskakuje odwiedzających spoza Polski, jest sama obecność miasta. Bo oni, ucząc się o Auschwitz, jakby znają właściwie tylko historię, czy to obozu koncentracyjnego, czy to ośrodka zagłady. I to, że przyjeżdżają do miasta Oświęcimia, jest dla nich pewnym wyzwaniem. Dopiero poznają historię miasta, które ma ponad 800 lat. Ta historia jest dosyć ciekawa. Wielu Polaków nie zna historii Oświęcimia, natomiast zwykle zdają sobie sprawę, że istnieje tutaj miasto. Drugim wyzwaniem takim edukacyjnym jest zrozumienie przestrzenne Auschwitz. Bo znowu mamy tutaj odwiedzających, którzy przychodzą pod bramę Arbeitmachfrei i natychmiast się pytają, a gdzie są te tory kolejowe, gdzie jest ta brama, gdzie transporty wjeżdżały. Albo przyjeżdżają do Birkenau, stoją przed bramą śmierci, widzą tory kolejowe, pytają się, gdzie jest Arbeitmachfrei. Że to zrozumienie przestrzenne, że Auschwitz to były trzy główne obozy, że Auschwitz to była sieć podobozów, jest trudnym wyzwaniem. Trzecim wyzwaniem, również bardzo trudnym, jest wyjaśnienie tej dwoistości funkcji Auschwitz. Że Auschwitz powstaje jako obóz koncentracyjny, Niemcy mają konkretne cele, zniszczenie polskiej inteligencji, zniszczenie ruchu oporu, ale Auschwitz się rozwija. Więc od 1942 roku dochodzi do tego funkcja zagłady. Mamy tutaj też część ludobójstwa popełnionego przez Niemców na ludności romskiej. Mamy historię jeńców radzieckich, która jest znowu pewną odrębną częścią historii Auschwitz, więc zrozumienie tego jest dosyć trudne. Historia Auschwitz jest bardzo skomplikowana. Natomiast myślę, że po takich pierwszych słowach przewodnika, który opowiada o tym, a zwykle opowieść przewodnika zaczyna się od wybuchu II wojny światowej, napaści Niemiec na Polskę i właśnie tego stworzenia Auschwitz jako jednego z elementów niemieckiego terroru na terenach okupowanej Polski, to kim byli sprawcy, kim byli ofiary, jest bardzo jasne.
Na miejscu rozmawiałem również z osobami, które przyjechały zobaczyć obóz Auschwitz-Birkenau, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, między innymi z Islandii i Norwegii. Dlaczego zdecydowałaś się odwiedzić ten obóz? Myślę, że to ważna część naszej historii, dlatego uważam, że ważne, żeby zobaczyć, co się tu wydarzyło. Słyszałaś o tym miejscu wcześniej? Słyszałam i widziałam na zdjęciach. To było straszne miejsce, gdzie wysyłano Żydów na śmierć. To ważne miejsce dla historii i trzeba stanąć z nią twarzą w twarz. Czytałem o tym obozie, słuchałem całe życie. Na początku w szkole, podczas lekcji historii. W ostatnich paru miesiącach przeczytałem wiele książek, oglądałem filmy. I co się dowiedziałeś? Straszne rzeczy. Czytałem m.in. Primo Leviego, włoskiego pisarza żydowskiego pochodzenia, który przeżył Auschwitz. Czy słyszałeś, że to niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne? Tak, słyszałem o tym. Bardzo lubimy Polskę. Byliśmy w Gdańsku, przyjaciela, w Warszawie, a teraz ostatnio w Krakowie.
Krakow. Niesamowite i wspomnienia bardzo przykre z racji tej, że zginęli nasi przodkowie, którzy nie mieli szans przeżycia, jak wcześniej pani przewodnik powiedziała, no bo nikt nie umiał im pomóc w żaden sposób. Całą Europę tu ściągano jako więźniów i nikt nie zrobił jakby buntu, żeby zlikwidować to draństwo, które powstało tu przez naród niemiecki zorganizowane, a przede wszystkim przez Hitlera, no bo on był, jak to się mówi, władcą tego wszystkiego. No i ci, którzy pełnili u niego służbę, to musieli się podporządkować, a jeżeli się nie podporządkowali, tak samo zostali zgładzeni jak ludzie, którzy przywiezieni byli do Oświęcimia czy Brzezinki.
A jaki moment z tego zwiedzania najbardziej pan zapamięta? Który?
Dla mnie przykry moment to, że Rudolf Hess mógł mieszkać na terenie obozu oświęcimskiego i wychowywać tam swoje dzieci. Był ponoć przykładnym ojcem i nie przeszkadzało mu ten mord, który parę metrów dalej się tworzył i smród z krematoriów, gdzie spalano zwłoki byłych więźniów Oświęcimia.
I ten wniosek końcowy, że to ludzie ludziom zgotowali ten los, a zarazem też trzeba powiedzieć, że człowiek potrafił mimo wszystko ocalić człowieka tutaj.
Masę ludzi pomagało sobie wzajemnie, chociaż wiedziało, że może go spotkać przykry los. Za pomoc groziła, jak wcześniej powiedział pani przewodnik, śmierć. I to śmierć w szybkim tempie, nie było żadnej dyskusji, żadnego tłumaczenia, tylko po prostu szedł do zgładzenia, czyli do komory gazowej i został spalony za pomoc drugiemu bliźniemu. Ale jednak działo się tak, że pomagali ludzie, służyli w ucieczce i ja osobiście znałem człowieka, był moim dyrektorem szkoły w Nowym Targu, szkoły metalowej, gdzie wyszedł z Żydówką przebrany za SS-mana i po prostu udało się mu uciec, dożył sędziwego wieku, był oznaczony medalem wśród narodów świata.
A jak pan oceni to, że dzisiaj...
Nazywał się Jerzy Bielecki, jeszcze nie dopowiedziałem.
Jak pan ocenia to, że dziś niektórzy wciąż wprowadzają inny błąd, mówiąc o polskich obozach?
Jest to bardzo przykre, ponieważ ludzie nie znają historii, ale naród polski, jeżeli się wypowiada w tym temacie na nie, to wypowiada się ze względu na swój błąd, który nie zna historii. A Polak, który nie zna historii własnego narodu, to nie jest Polak dla mnie.
Na pewno bardzo emocjonalnie, bardzo ważne jest o tym, żeby o tym wszystkim pamiętać, żeby troszkę zobaczyć, żeby człowiek po prostu widział, co tu się stało i do czego doskonale doprowadziła.
Taki najbardziej przejmujący moment?
Dla mnie chyba włosy. Ilość tych włosów i po prostu ogrom tego, co już zostało zabrane stąd. I po prostu jak sobie wyobrazić, człowiek, ile włosów ma na swojej głowie i ile ludzi musiało zginąć i czy ile to w ogóle musiało tutaj ogólnie zginąć, ale ile tych włosów musiało być zabranych tym ludziom i po prostu wszystko, jak naziści patrzyli na to wszystko, na ludzi jako jakby, nie wiem, materiał po prostu, że ze wszystkiego można było jeszcze coś zrobić i na tym zarobić, czy po prostu wykorzystać jeszcze raz. Ja myślę, że to jakby najbardziej.
Czy my mamy w związku z tym jakieś zadanie dla świata, żeby informować o tym, żeby przypominać?
No ja myślę, że musimy edukować, bo jak już mówiłem wcześniej, to jesteśmy do tyłu z tą edukacją, bo jednak bycie pod jarzem komunizmu 44 lata, to jednak nie broniliśmy tej historii nigdy. No i teraz jest chyba czas, bo myślę, że rodzice, przynajmniej moi, bo mam 23 lata, mnie edukowali. Ja teraz staram się edukować swoich znajomych, staram się nawet ludzi z zagranicy, ludzi z Erasmusa, którzy przyjeżdżają do Polski. No i myślę, że to jest jakby nasze zadanie, bo tylko przekazywać pamięć o tych osobach.
A ci ludzie, którzy przyjeżdżają w ramach Erasmusa, jakie oni mają pojęcie, kiedy słyszą obóz koncentracyjny, to co myślą? Wiedzą, że to niemiecki obóz koncentracyjny?
No właśnie to jest problem, bo jest część ludzi, która wie, która zna prawdę, ale jest bardzo dużo ludzi, która jest święcie przekonana, że to są polskie obozy śmierci i ciężko im wytłumaczyć, że to nie są polskie. Oni są święcie przekonani, bo nie wiem, czy na Zachodzie była taka, nie wiem, polityka edukacji, że tak byli uczeni. Czemu tak było? Nie wiem, ale czasami bardzo ciężko się rozmawia na ten temat z nimi, bo mają po prostu jedno biegunowe myślenie i nie widzą innych po prostu możliwości, że to po prostu Polski wtedy nie było i jednak no bardziej chyba pomagaliśmy Żydom w tamtym okresie i zresztą 150 tysięcy Polaków tutaj zginęło i do tego jeszcze 300 tysięcy polskich Żydów, których też trzeba nazwać Polakami, więc myślę, że mówić, że pół miliona z własnych rodaków tutaj uśmierciliśmy, to też jest chyba trochę ciężkie.
Przy temacie obozu Auschwitz trzeba podkreślić, że liczba deportowanych tam Żydów to 1 100 000, z czego 430 tysięcy to Żydzi węgierskiego pochodzenia, a 300 tysięcy pochodzenia polskiego. Poza tym największą grupę narodowościową po Żydach stanowili właśnie Polacy, których w obozie było około 140 tysięcy, z czego nie wyszła stąd połowa.